Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu, kłaniam się nisko mojemu rozmówcy. We Wrocławiu jest z nami Grzegorz Schetyna, były minister spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiaj kolejny dzień rozmów ukraińsko-rosyjskich. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że, cytuję, powiedziano mi, że rozmowy przebiegają całkiem dobrze, no ale zobaczymy. Czy myśli pan, że to już jest ta faza konfliktu, wojny, kiedy dyplomacja znów zaczyna być ważna, kiedy rozmowy będą prowadzone na poważnie?
Myślę, że jeszcze nie. One są na tyle prowadzone na poważnie, jak pan mówi, bo dotyczą poważnych spraw, poważnych rzeczy, czyli korytarzy humanitarnych, którymi ludność cywilna może opuszczać, czy powinna opuszczać miasta, które są bombardowane i atakowane przez wojsko rosyjskie. To jest ważna rzecz, ale to jest rzecz na tu i teraz. Natomiast nie uważam, żeby te rozmowy były decydowały o rozstrzygnięciach politycznych i przyszłości.
Tam bardzo aktywną rolę w tych rozmowach odgrywa dość nieoczekiwanie dla niektórych Izrael, który jest stałym premier Naftali Bennett, jest w kontakcie i z prezydentem Putinem, i z prezydentem Zełenskim. Czy Izrael albo jakieś inne państwo może wziąć na siebie być jakimś w rodzaju pośrednika w tych rozmowach?
Myślę, że to wynika oczywiście z tej wizyty premiera Bennetta, premiera Izraela w Moskwie. To była pierwsza taka międzynarodowa wizyta na Kremlu i spotkanie z Putinem. Potem długa rozmowa z Zełenskim. Myślę, że mają to ustalone i że te rozmowy trwają już, są intensywne i trwały już sporo czasu. Czy to przejdzie, czy Izrael będzie takim krajem, który, czy politycy izraelscy będą tymi, którzy potrafią przygotować stół do rozmów ukraińsko-rosyjskiego. Myślę, że jest na to szansa, ale to nie jest jeszcze ten czas. Na razie to jest sygnał, że jest miejsce, gdzie można rozmawiać i są pośrednicy, którzy chcą doprowadzić do porozumienia.
No właśnie, mówi pan, to jeszcze nie ten czas. Rzeczywiście to ciągle jest czas wojny, dramatycznych ataków rosyjskich na Ukrainę i bohaterskiej obrony. Na bohatera tej wojny wyrasta prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I z wielką uwagą wszyscy słuchaliśmy i z poruszeniem jego słów w zgromadzeniu parlamentarnym, w Zgromadzeniu Narodowym Polskim. Czy to prawda, że politycy Platformy, cytuję, wkurzyli się, tak piszą media, na to, że prezydent Zełenski wspomniał o Smoleńsku i zasugerował, że mogło tam dojść do zamachu?
Ja nie bardzo rozumiałem ten fragment. On był tak powiedziany, może tak przetłumaczony, że on nie był zbyt czytelny. Rzeczywiście pytano mnie o to, czy to nie był, czy dobrze słyszeliśmy to.
To było dość dobrze przetłumaczone. Powiedział, pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku, pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy i wiemy, co to oznaczało dla was, co oznaczało milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się na naszego sąsiada.
Tak zostało to przetłumaczone, to pamiętam. Nie miałem takiego, to przemówienie było długie i dotyczyło bardzo ważnych rzeczy. Smoleńsk rzeczywiście był poruszony, ale ja nie buduję tutaj na tym jakiejś nowej polityki, czy nie chciałbym przywiązywać do tego wagi, bo sprawy są po prostu, te problemy są zupełnie gdzieś indziej dzisiaj, a nie w analizie tego pasusu wypowiedzi prezydenta Zełenskiego.
Ale to nieprawda w każdym razie, że się Donald Tusk zdenerwował.
Nie, czytałem takie enuncjacje medialne. Nie, w ogóle, tak jak mówię, jedna czy dwie osoby mnie zapytały, jak to rozumiem, natomiast to nie wywołało, że w żaden sposób żadnej tutaj rozmowy czy debaty. Nie.
7:07 naszym gościem jest Grzegorz Schetyna. Panie pośle, czy Straż Graniczna, pan wybaczy to sformułowanie, to naziści i rasiści?
No oczywiście, że nie, więc...
Wie pan, do kogo pije? Janina Ochojska powiedziała do ministra Wąsika i ministra Kamińskiego: zostaniecie osądzeni za te zbrodnie, które kojarzą mi się z nazizmem i rasizmem. A później mówiła o działaniach straży i wcześniej o działaniach Straży Granicznej.
Tak, chodziło o te wypowiedzi dotyczące zachowań strażników granicznych na granicy polsko-białoruskiej.
Tak.
Mówiłem już o tym, odnosiłem się, nie wiem, czy...
No tak, że pani Ochojska dzień w dzień o tym wspomina, mam wrażenie.
Może dzień w dzień nie, ale wypada tutaj nam więcej takich dystansu i spokoju, i racjonalności, i budowania tego, co może pomóc dzisiaj i Ukraińcom, i Białorusinom, którzy są na Ukrainie, a chcą emigrować, czy emigrują do Polski.
Pytam o to akurat pana, bo Janina Ochojska jest eurodeputowaną z Platformy Obywatelskiej właśnie z Wrocławia, no, jako żywo, więc...
Mówiłem o tym, że to są słowa zbyt emocjonalne i one dzisiaj nie pomogą. Dzisiaj ani wczoraj nie pomogły, ani dzisiaj nie będą pomagały, czy też jutro. Dzisiaj potrzebujemy tego, co jest wspólne i akurat Janina Ochojska jest osobą, która ma doskonałe doświadczenie w pomocy innym potrzebującym. Wydaje mi się, że to doświadczenie dzisiaj powinniśmy wykorzystać, a nie te cytaty.
Panie pośle, panie ministrze, czy nadal pan uważa, że powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej to błąd? W listopadzie 2016 roku głosował pan przeciwko powstaniu tych wojsk.
Jak i przeciwko wielu projektom, które przygotowywał wtedy duet Macierewicz-Misiewicz. Mhm. To, co stało się z Wojskiem Polskim w latach 2016-2019.
Krzysztof Brejza powiedział wprost, że wojska tak zwanej obrony terytorialnej są bardzo niebezpieczną koncepcją, będą prywatnymi siłami podporządkowanymi jednemu ministrowi. To będą bojówki i nie wiemy, po co one powstają. Bojówki, mówiliście o Wojskach Obrony Terytorialnej. To nie jest czas, żeby powiedzieć, myliliśmy się, przepraszamy?
Nie, mówiliśmy o wszystkim, o całej polityce Macierewicza wtedy.
Nie, mówiliście o Wojskach Obrony Terytorialnej wtedy.
Nie,
akurat.
Ale mówiliśmy też o odwołaniu z przetargu na Caracale, na śmigłowce, o wyrzucanie generałów, o skuteczne rozwalanie polskiej armii.
Ale właśnie wasz sprzeciw wobec Wojsk Obrony Terytorialnej okazuje się być chyba błędem, panie ministrze. No, skoro Ukraińcy przyznają, że swoją obronę terytorialną wzorowali na polskich wojskach, nie, tych, z których się wyśmiewaliście. No.
Tylko kwestia zachowań i tego, jak się zachowuje, jak funkcjonuje obrona terytorialna na Ukrainie. Czy kto dzisiaj podejmuje największy wysiłek militarny w konflikcie, w wojnie z Rosją. My mówiliśmy o tym i będziemy mówić. Obrona terytorialna musi być organizowana w sposób przejrzysty i nie może zabrać zaangażowania i budowania siły armii zawodowej.
Ale panie ministrze, dobrze, ale my nie mówimy teraz o tym, czy Polska powinna budować silną armię zawodową, tylko o tym, czy to nie było błędem, czy wasze ataki na Wojska Obrony Terytorialnej nie były błędem. Może czasami politycy powinni powiedzieć, okej, pomyliliśmy się, sorry.
Dlatego rozmawialiśmy, głosowaliśmy za projektem, w którym zwiększamy udział budżetu i zwiększamy nakłady na budowanie przemysłu obronnego i wzmacnianie polskiej armii.
Ale w tej sprawie nie ma pan sobie nic do zarzucenia, jak widzę.
Ja nie widziałem przez te 5-6 lat po tym głosowaniu, nie widziałem żadnej aktywności wojsk terytorialnych, które by spowodowały, że powinniśmy powiedzieć, pomyliliśmy się.
Nie,
to była
pan
zła decyzja.
Tysiące Polaków widziały Wojska Obrony Terytorialnej podczas powodzi, widziały ich podczas COVID-u, widziały ich w tysiącu innych sytuacji, pan nie
podczas
widział.
Podczas powodzi przede wszystkim widziałem strażaków, także z ochotniczych straży. Widziałem wszystkie służby.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg mojej rozmowy z Grzegorzem Schetyną, do której serdecznie zapraszam. Panie pośle, tylko różnica jest taka, że nikt nigdy nie postulował na przykład likwidacji Straży Pożarnej, a wyście byli przeciwko powołaniu wojsk.
Ale przepraszam bardzo, to coś innego jest projekt. Nie złożyliśmy projektu zlikwidowania wojsk terytorialnych.
Byliście tylko przeciwko ich powstawaniu, mówiliście, że to prywatne bojówki.
Nie, mówiliśmy o tym, że wymagamy wzmocnienia armii, a armia jest osłabiana przez szereg decyzji.
Przez
duetu
powstanie
Macierewicz,
WOT-u?
Nie, przez duet Macierewicz-Misiewicz.
Czy powstanie WOT-u osłabiło polską armię?
Ale co pan mi chce? Osłabiło polską armię wyrzucanie generałów, osłabiło odwołanie kontraktu na Caracale, walkę z Unią Europejską i wszystko to, co robi Macierewicz-Misiewicz.
Czy powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej osłabiło polską armię?
Nie uważam, ale nie sądzę, żeby wzmocniło ją w taki sposób, jak opowiadało, czy opisywali to politycy PiS. To nie jest coś krytycznego dla polskiego bezpieczeństwa.
Nie, ale
Ale ja panu chcę powiedzieć zupełnie wprost. To nie jest, znaczy, wojska terytorialne nie obronią polskiej niepodległości i suwerenności naszego kraju. Rozumie pan? Znaczy, to nie jest tak, że wojska terytorialne będą decydujące co do przyszłości polskiego państwa. Polska musi być dobrze zorganizowana, musi mieć sojuszników w NATO i w Unii Europejskiej i musi mieć nowoczesną armię prowadzoną przez doświadczonych, dojrzałych dowódców. Znaczy, i to jest Polsce potrzebne, a nie wojska terytorialne, które mogą być dodatkiem. Dlatego rozmawialiśmy o tym przy tej ostatniej debacie i ostatnim głosowaniu i dlatego zagłosowaliśmy za. Tak, dla wzmocnienia polskiej armii, jeżeli będzie potrzeba wzmacniania wojsk terytorialnych, to musimy znać zasady,
panie
na których
ministrze,
to
nie jest to przypadkiem opierać. Jeden z tych przykładów, kiedy polityk nie może nigdy powiedzieć, że się kiedyś mylił, że kiedyś nie miał racji. Pan po prostu brnie w coś, co jest nie do obrony i pan o tym wie.
Ale panu tłumaczę. Ja nie, znaczy, żeby
no
pan
znam pana
rozumiał
trochę,
to, co
no,
pan
panie
mówi,
pośle.
Ale nie, znaczy nie na tyle, żeby pan mógł takie rzeczy opowiadać. Tłumaczę panu jeszcze raz. Głosowaliśmy za wzmocnieniem polskiej armii, także za zwiększeniem do 50 tysięcy wojsk terytorialnych.
Tak,
nam
tak.
Chodzi o zasadę przejrzystości i tego, żebyśmy wiedzieli, na co zostaje wydawana każda złotówka z budżetu.
Dobrze, panie
i
pośle,
czy inwestycje w wojska terytorialne rzeczywiście wzmocnią polską obronność.
Czy,
tego oczekujemy jako opozycja.
Czy rację ma Radosław Sikorski, mówiąc, że PiS putinizuje Polskę?
To jest, znam tę wypowiedź. No. To jest bardzo twarde, tak jak język Sikorskiego. Nie zawsze jest dyplomatyczny, często jest celny i trafny.
To jest akurat ten przypadek, kiedy to jest celne i trafne?
Pan, licencja poetyka, proszę pytać Sikorskiego.
Licencja poetyka?
Tak, no, proszę pytać Radosława Sikorskiego, w jakie konkretne aktywności zniszczenia państwa przypisuje i nazywa putinizacją. Ja bym tutaj też mógł znaleźć przypadki, w którym te zachowania nie są może tożsame, ale potrafią być zbliżone. Na przykład jeśli chodzi o relacje z opozycją, z wolnymi mediami.
Panie pośle, to proszę mnie tłumaczyć, dlaczego akurat to wasz rząd podarował Gazpromowi 415 milionów dolarów? Kiedy pytałem o to ministra Siemoniaka, to mówił, to było dawno, nie warto o tym teraz rozmawiać, teraz jest wojna.
Nie znam tej kwestii.
Nie zna pan tej kwestii, jako żywo jest rok 2010.
Znam natomiast to, jak walczyliśmy o pieniądze, jeszcze właśnie premier Pawlak.
To właśnie premier Pawlak stał za tym, żeby podarować Gazpromowi 415 milionów.
Oddał do sądu sprawę, którą wygraliśmy
nie,
w trybunale
się pan.
Arbitrażowym
nie wiem,
w Holandii.
Nie wiem, kto was przygotowuje do tych,
rozmów,
ale źle was przygotowuje, panie ministrze. Ja to sprawdzałem trzy razy. Ale jest rok 2010. Wtedy właśnie wasz rząd, rząd Donalda Tuska z wicepremierem Pawlakiem decyduje się na to, by umorzyć dług Gazpromu. Dług Gazpromu to było wtedy 430 milionów dolarów w zamian za obniżkę ceny dostarczanego nam gazu o 1%. Ta obniżka ceny to było 15 milionów dolarów. Jeśli się od 430 odejmie 15, to wychodzi nam na to, że podarowaliście Gazpromowi w 2010 roku 415 milionów dolarów
na czysto. Świetny temat, żeby zaprosił pan premiera Pawlaka i
ale,
o tym
przepraszam,
dokładnie
ale to znaczy, że wasz rząd, że premier Tusk i wy nie wiedzieliście o tym, co robi wasz rząd?
Nie byłem wtedy w rządzie, nie byłem członkiem rządu.
Ja wiem,
natomiast
akurat,
uważam, że
to był
że
ten
to
krótki czas, kiedy pan nie był w rządzie, to prawda.
To jest kwestia negocjacji i budowania biznesowego i zaplecza i pewności dla
ale to co myśmy zyskali na tym, że podarowaliśmy Gazpromowi ponad 400 milionów dolarów? Bo pan mówi, że to jest element negocjacji.
W 2016 roku z cen ustalonych, z hedgingowanych cen przeszliśmy na ceny bieżące i straciliśmy kilkadziesiąt miliardów. Zrobił to rząd PiSu w 2016 roku.
W styczniu właśnie 2010 roku Handelsblatt, to nie jest jakaś gadzinówka PiSu, tylko niemiecki dziennik ekonomiczny, przestrzegał, że przestrzegał, że taki rabat będzie dla Rosjan, będzie Rosjan kosztował grosze, ale oni w zamian uzależnią polską gospodarkę od swojego gazu.
No, serdecznie namawiam na rozmowę z premierem Pawlakiem, wypowie się o kontekście
premier
tych decyzji.
Pawlak unika mediów, które mogłyby mu zadać takie pytanie jak ognia, a ja pytam pana jako przedstawiciela rządu.
Nie znam tej sprawy. Nie uważam, żeby było to
Słucham, panie ministrze, pan nie zna sprawy gazu.
Nie, znam sprawę gazu, tylko nie znam. Pytam pana, czy zna pan sprawę, kiedy straciliśmy kilkadziesiąt miliardów po decyzji w 2016 roku.
Dobrze.
A tego pan nie zna, tak?
Czy... Panie znaczy ja już sprawdziłem, jaki jest wasz research i jestem, powiedziałbym, dość kosmiczny, ale to mniejsza z tym. Natomiast to nie ja podejmuję decyzję ani w 2010, ani w 2016. Natomiast to pańska partia i pański premier Donald Tusk wtedy rządził w 2010.
Nie znam tej kwestii na tyle szczegółowo, żeby się wypowiadać.
Dobrze.
Na pewno osobą odpowiedzialną, przygotowaną za całą politykę, którą wtedy prowadziliśmy, jest wicepremier Pawlak.
Panie pośle,
ja bardzo go proszę zapytać o to.
Dobrze, czy to, co się dzieje na Ukrainie, czy to, co się dzieje teraz w świecie, zmienia nieco optykę w relacjach Polski z Komisją Europejską? Innymi słowy, czy Komisja nie powinna przekazać Polsce pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy? No nawet Włodzimierz Czarzasty, który jest liderem opozycyjnej w końcu partii, wzywa do tego, by je Polsce już teraz dać.
Jak SLD głosował za przyjęciem tego planu bez warunków. Ja uważam, że te pieniądze są potrzebne. W ogóle potrzebne jest Polsce wsparcie finansowe, organizacyjne. To jest kwestia uchodźców, to jest kwestia gospodarki pokovidowej, tego wszystkiego, co powinniśmy zrobić. Tego nie ma. Nie mamy i nie mamy tych pieniędzy. I te
sygnały, no nie mamy, ale także dlatego, że partia na czele, której stoi Donald Tusk, upiera się, by te pieniądze do Polski nie trafiały. No, nie, kolejną próbą zablokowania tych pieniędzy była rezolucja Parlamentu Europejskiego.
Nie upiera się, tylko jest mechanizm praworządności, mechanizm warunkowości, który wynika, że w Polsce powinno...
Jest pan pewien, że pan akurat w tej sprawie ma rację, bo akurat mechanizm praworządności dotyczył głównie tego, czy te pieniądze będą wydawane właściwie, ponieważ Polska ma najmniejszy, ale w każdym razie jeden z najmniejszych w Europie odsetków tych pieniędzy wydawanych niewłaściwie, innymi słowy przekręcanych, kradzionych.
To dotyczy Węgier, ale praworządność jest czymś, co nie zostało w sposób skuteczny zagwarantowane przez polski rząd i polską legislację. Nie, jest kwestia Izby Dyscyplinarnej.
Do Polski trafia 1,5 miliona uchodźców, więcej niż do całej Europy w rok.
Ale ja marzę o tym, żebyśmy dostali te pieniądze. Tylko niech
Pan tak marzy, żeby tego nie poprzeć.
Nie, a dlaczego? Znaczy, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja Komisji Europejskiej.
Niech się pan nie gniewa, ale to tak. Pana nie było w rządzie w 2010 i nie zna pan sprawy gazu. Teraz wasi europosłowie wstrzymują się od głosu, nie chcą poprzeć wniosku, by te pieniądze Polsce przyznać. I pan mówi, głosuję.
Ale prawda jest taka, że praworządność jest rzeczą, która jest powodem do tego, że nie możemy otrzymać tych pieniędzy. To jest Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższej, to jest powrót sędziów.
A wie pan doskonale, że Izba Dyscyplinarna jest po prostu pretekstem. To jest po prostu absolutny pretekst.
Pan uważa, że praworządność jest pretekstem, a
ludzie,
którzy podejmują decyzje na Zachodzie i miliony Polaków uważają, że nie jest, że jest rzeczą ważną. Bo to jest tak, wie pan, jak był ten projekt o bezkarności, który udało nam się jednym głosem odrzucić.
Tak,
jak jest. Mówił premier Morawiecki, że jeżeli strażak wbiega do domu, który płonie, do mieszkania, który płonie, to on może wyważyć drzwi i to jest coś oczywistego. Ale że on wyważy drzwi, ugasi pożar i okradnie to mieszkanie, to już nie jest w porządku według mnie.
Pańska
i to
koleżanka
jest taka sytuacja
z opozycji, z tych czasów, kiedy naprawdę bycie w opozycji wymagało odwagi, Agnieszka Romaszewska w bardzo ciekawym wpisie opisała tę całą sprawę. Ona podawała inne przykłady. Zresztą akurat w pisie Romaszewska zaatakowała również Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie zgodziło się na poprawkę, bardzo przytomną poprawkę posła Tyszkiewicza. Posła Tyszkiewicza, dodajmy, z Platformy Obywatelskiej, który chciałby ochroną obejmować nie tylko obywateli Ukrainy, ale również współmałżonków, którzy są innej narodowości, mają inne obywatelstwo niż ukraińskie.
Tam chodziło przede wszystkim o to, że chodziło o Białorusinów, którzy uciekli przed Łukaszenką na Ukrainę i teraz uciekają z Ukrainy.
No i absurdalną decyzją PiS-u, oni nie są objęci ochroną. To jest absurdalna, głupia decyzja. Polski by to kosztowało jakieś zupełne grosze, bo tych ludzi jest kilkaset, no może parę tysięcy, ale się ktoś uparł, że skoro to Platforma zgłasza wniosek, no to my nie będziemy popierać. Natomiast z tą bezkarnością Romaszewska daje przykłady z kolei waszego dzikiego uporu. Ona opisuje taką sytuację, ale dam panu przykład. Współpracowniczka Bielsatu została aresztowana na Białorusi. Siedzi tam w więzieniu ponad 3 miesiące, bezprawnie aresztowana. No i polski rząd uznaje, że nie możemy jej wypłacać dalej pensji. Nie możemy jej wypłacać pensji, bo my nie znamy takiego pojęcia jak bezprawne aresztowanie. W związku z tym ta kobieta nie dostaje pensji i teraz jeśli nie będzie podjętej decyzji, że tak, że wbrew przepisom my jednak wyślemy tej kobiecie pieniądze, żeby jej rodzina nie umarła z głodu, to pozwolimy na to, by ci Białorusini tam, by rodziny tych Białorusinów, którzy są w więzieniu, cierpiały. No, na litość boską. To
Ale
jest
co
jeden
ma do
z konkretów.
Tego Platforma Obywatelska?
No właśnie, to jest przykład bezkarności plus, jak wy to nazywacie.
No tak, ale tylko panie redaktorze, takich rzeczy jest wiele. Znaczy ja uważam tylko, że przychodzi taki czas, że uważam, że jednak powinniśmy szukać tego, co musi być wspólne, bo my nie wyjdziemy, nie przejdziemy
przez
ten ogromny
przykład.
Kryzys.
No, dlaczego wyście się akurat uparli, żeby tak samo jak PiS się dziko uparł, żeby tych Białorusinów nie wpisać na listę tym, którym pomagamy, tak wyście się uparli, że PiS tutaj kręci jakieś lody, gdy tymczasem wszystkie korupcyjne przepisy były z tego wyjęte. Innymi słowy, bezkarność, jak wy to nazywacie, nie dotyczyłaby właśnie spraw korupcyjnych. Dotyczyłaby przekroczenia uprawnień urzędniczych, czyli wypłacenia tej kobiecie pensji. No,
no dobrze, no ale dlaczego, ale na czym polega problem?
Że wy jesteście przeciwko właśnie temu, by później nie ścigać takich urzędników.
Jeżeli ma pan przekonanie, że piszemy ustawę, która ma być po prostu dobra i ma wytrzymać próbę czasu, to robi pan to wspólnie, opozycja, rządzący i opozycja. I wtedy może pan
Ale co można zrobić wspólnie z Platformą, która, jak powiedział jej przewodniczący Grzegorz Schetyna, jest partią opozycji totalnej?
Można zrobić wszystko w sytuacji skrajnej i takiej, która jest teraz. Jeżeli rozmawialibyśmy i pisalibyśmy tę ustawę razem, jeżeli by każda poprawka była rozłożona na czynniki pierwsze, jeżeli byłaby dobra wola z jednej i z drugiej strony, to byśmy zrobili to w lepszy sposób. My walczyliśmy z bezkarnością, bo widzieliśmy, co zrobili z respiratorami i maseczkami, jak są w stanie
pan,
wydawać
publiczne pieniądze. Wy walczyliście z tym, dlatego że po prostu to był pomysł wygrać, PiSu i wy zawsze musicie
uczciwie.
Być przeciwko PiSowi. No.
Nie, żeby było uczciwie, panie redaktorze, żeby nie pozwalać im na to, co zrobili przy pandemii. Proste,
Platforma walcząca o uczciwość w życiu publicznym, to jest naprawdę piękny widok i bardzo mnie to cieszy.
Wygraliśmy jednym głosem, widać było, jak bardzo się denerwowali, jak bardzo im zależało na tym, żeby ta bezkarność jeszcze dotyczyła wcześniejszych czasów, tak? Żeby jeszcze
nie, ale właśnie zrezygnowano z tego, co pan nazywa wcześniejszymi czasami. Zrezygnowano z tego bez trudu, natomiast, no dobrze, panie pośle.
Ale tą poprawkę wprowadzono. No przecież tak
panie
było.
Panie pośle, dobrze.
Cztery poprawki. Znaczy,
wie pan, z tej rozmowy wynika jedno. Wy zawsze macie rację.
Wie pan, tylko jest taka sytuacja, że tutaj inicjatywa, żeby wychodzić z tego kotła niechęci czy nienawiści politycznej, to musi być gest ze strony tych, którzy rządzą,
ale
którzy mają władzę w rękach.
Jeżeli...
I to jest możliwe. I proszę mi zdanie pozwolić powiedzieć. Jeżeli ma pan taką sytuację, i to jest najlepszy przykład, że nie uda się państwu, rządowi poradzić ze sprawami z uchodźczymi bez współpracy z samorządem, to ja oczekuję od tego, żeby tu inicjatywa była ze strony rządu, ze strony premiera, ze strony ministrów, ze strony wojewodów. A tego nie ma. Ciągle tego nie ma. My ciągle jesteśmy zakładnikami rywalizacji kto kogo. Kto jest
bardziej patriotyczny. Żyjemy w takich czasach, w których rzeczywiście z jednej strony konflikt, pan wzywa do jedności, a w tym samym czasie wasi europosłowie głosują za tym, żeby w Polsce nie przyznawać pieniędzy, a wasza europosłanka oskarża Straż Graniczną o rasizm.
To już było, panie redaktorze.
Tak, to już było, ma pan rację. To było, jest i niestety obawiam się, że będzie.
Nie, no to zależy od tego, czy będzie wola do tego, żeby to odmienić.
Czy będzie wola, czy będzie wola Platformy, znaczy, tak, czy będzie także wola Platformy, by odmienić tego rodzaju wystąpienia?
Uważam, że tak, to... tylko tak jak mówię, to musi być przedmiotem debaty, rozmowy i wiedzy, że nie ma alternatywy. Dzisiaj w tej sytuacji polski rząd sam sobie nie poradzi. My musimy dzisiaj i oczekujemy tego, że będą zasady współpracy między rządem a samorządem, między Polakami, żebyśmy sobie wszyscy mogli pomóc w tej sytuacji i pomóc Ukrainie.
Grzegorz Schetyna był gościem porannej rozmowy w RMF. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, mam nadzieję, w studiu i w lepszych czasach.
Do widzenia, dziękuję.